witam znakomitych gości. Nasi goście, którzy dzisiaj będą o tych chyba nieoczywistych związkach fantastyki z awangardą rozmawiać, to Joanna Karpowicz, malarka, autorka komiksów, między innymi Głośnej Szminki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami Andrzej Sapkowski, znakomity, znany pisarz, autor opowiadań, powieści, ale także esejów i słowników. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wojciech Siódmak, malarz, rzeźbiarz, przedstawiciel nurtu realizmu fantastycznego, tak najczęściej się pana charakteryzuje. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tomasz Bagiński, reżyser, twórca animacji, autor nominowanej do Oscara Katedry, ale także innych znakomitych dzieł. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmowę poprowadzi Maciej Parowski, dziennikarz, pisarz, krytyk związany przez lata z fantastyką, potem jako redaktor naczelny z Nową Fantastyką. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja będę dyskretnie tutaj Państwu towarzyszyć, Anna Groblińska. Przypomnę, że Śniadania Awangardowe to jest cykl spotkań zainicjowanych przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi w roku awangardy, w stulecie awangardy. No i zresztą mamy dzisiaj silną reprezentację Urzędu Miasta Łodzi. Jest z nami między innymi wiceprezydent miasta Krzysztof Piątkowski. Dzień dobry. Macieju, oddaję Ci głos.
Proszę Państwa, tytuł, że fantastyka jest przeciw awangardzie, że ją zwalcza, nie jest tytułem bałamutnym, ale nie obejmuje całości. Ja mam nadzieję, że podczas tej rozmowy my dojdziemy do konkluzji, że ktoś tam spostrzeże, że ktoś się przyzna, że awangarda nie jest zupełnie jemu zbędna do jego twórczości, że gdzieś jej coś zawdzięcza, że jakiś element tej twórczości, która jest opowiadaniem, która się nawiązuje do bajek, mitów, baśni, która nie bada języka, tylko raczej wymyśla światy, apeluje do takich emocji pierwotnych, chociaż się potem stroi w technologiczne kostiumy, że gdzieś tam ci poszukiwacze, którzy rozłupywali język poetycki, którzy rozłupywali formę filmową, którzy dzielili obraz na części, którzy nie mieli ambicji dotyczących narracji, tylko mieli ambicje dotyczące języka, że gdzieś czasem mogą się spotkać. I w związku z tym ja chciałem też powiedzieć, że jest pale awangard. Jeśli coś ma 100 lat, to musi mieć różne fazy. Więc jest gdzieś ta faza poszukiwań Strzemińskiego, poezji Watta, wierszy Pejpera i Przybosia. Są te lata 17-20, gdzie to są przeważnie lewicowcy, gdzie to są komuniści, bolszewicy, gdzie ich nauczycieli, Malewicz, Kandyński, albo wyganiają z Rosji, albo oni tam giną. I gdzieś jest taki szlachetny, ale trochę szalony ruch. Filmowcy z tego okresu, Temerson, mówią sami o sobie, że robią ferdurkizmy filmowe, to znaczy niezrozumiałości. Gdzieś tam się Strzemiński spiera z Witkacym, gdzieś tam się Witkacy spiera z Chwistkiem. I to są też szlachetne lata. Oni są gdzieś wynikiem jakby pierwszej wojny, reagują na maszynę, na miasto, na nową sytuację. Potem przychodzi wojna i potem przez chwilę w lata 40., początek 50., oni uzyskują wpływ na sztukę. To sobie można obejrzeć, na oficjalną sztukę, a wtedy były sztuki nieoficjalne i tępione. Można obejrzeć film o Strzemińskim. Widoki. Potem istotnie znowu okazuje się, że rewolucja pożera swoje dzieci i to jest druga historia awangardy, drugi moment w jej dziejach. Po czym się okazuje, że parę lat później książkę tego Strzemińskiego w ukryciu przepisywaną przez studentów Teoria Widzenia, ta książka wchodzi jako podręcznik obowiązkowy do szkół plastycznych, prawda? I gdzieś tam ta awangarda zyskuje władzę nad naszymi pojęciami krytycznymi, nad naszą sztuką, nad naszym rynkiem. I dziś funkcjonuje w szkole filmowej profesor Józef Robakowski, który jest potomkiem tamtego myślenia o sztuce i ma wielu wrogów i ma wielu zwolenników, którzy mówią, że to jest ważne, że to jest dla sztuki filmowej potrzebne. Ja zanim przejdę do gości, a chcę zapytać koleżankę Joannę Karpowicz i Wojtka Siódmaka, którzy się tej awangardy uczyli na uczelni, bo oboje skończyli szkoły plastyczne, w przeciwieństwie Tomka, Andrzeja i mnie. I na tej, Joanna się uczyła w latach 90. studiowała, a Wojtek w latach 60. Więc żeby nam opowiedzieli... 70. Słucham? 70. 70. Okej. Okay. Przepraszam, bo to, że to pewnie było coś innego, ale jednak to było podobne. Natomiast na początek chcę powiedzieć anegdotę, bo ona jest fajna. Jak powiedziałem, fantaści nie cenią poszukiwań awangardy. Fantaści, zwłaszcza wtedy, kiedy coś deklarują, mówią, że to im jest niepotrzebne. Ale chcę powiedzieć anegdotę o wielkim filmie Kubricka, Odyseja kosmiczna, który jest ewidentnie fantastyczny. Co tam jest awangardowego? Ale najpierw coś innego. Paulina Kael, wielka krytyka amerykańska, powiedziała, że Odyseja kosmiczna jest największym filmem amatorskim w dziejach kina. Dlaczego? No bo tam jest scena, w której tatuś pyta z kosmosu córki, co chciałaby dostać na prezent urodzinowy. A pytanie o to, co chcesz dostać na prezent i kręcenie tego kamerą jest sednem kina amatorskiego. Połowa kina amatorskiego na tym polega. Ale druga jest tam sprawa. Jest scena lądowania na Jowiszu. Bardzo urokliwa, bardzo tajemnicza, bardzo magiczna filmowo. Te rozchodzące się linie, te płaszczyzny zbiegające się, rozbiegające. Otóż Paulina Kael, która zna kino, nie tylko popkino, powiedziała, że takie rzeczy to awangardziści amerykańscy robili za darmo, a nie za miliony dolarów w latach 30. Więc trzeba uważać, czy gdzieś nas ta awangarda, której się wypieramy, nie dopadnie, czy gdzieś nie ujawni swojej obecności. Na razie pytamy, zaczynamy od kobiety, od Joanny, żebyś nam opowiedziała, jak ta awangarda, która kiedyś była buntem, zanim się szło do więzienia. Potem była krótkotrwałym faworytem władzy i została odegnana od farb i od sal wystawowych. I potem weszła na uczelnię za sprawą podręcznika Szczymińskiego. Jak ona na twojej uczelni wygląda? Jaki to był kontakt z awangardą? Jak to wyglądało?
Moja uczelnia jest... Ja robiłam dyplom w 2001 roku, więc faktycznie moje studia przypadły na końcówkę lat 90. i muszę powiedzieć, że...
W Krakowie, mówimy o krakowskiej uczelni.
Mówimy o krakowskiej uczelni, to jest bardzo ważne, dlatego że uczelnie artystyczne w Polsce mają takie profile niepisane, związane z lokalizacją. No, uczelnia łódzka siłą rzeczy bardzo jest przesycona tą awangardą. Moja uczelnia jest... Teraz muszę szybko poszukać takich słów w głowie, które nikogo nie obrażą. Nie. Okej, dobra. Inaczej. Ja wybrałam pracownię profesora Leszka Misiaka. Można było sobie wybrać pracownię malarstwa, dlatego że tam się nie czytało za dużo książek. Były też pracownie, w których trzeba było czytać dużo książek teoretycznych o sztuce, a jestem prostą kobietą z południa i teoretyzowanie w sztuce bardzo mnie przeraża. I ja po prostu uważam, że sztukę odbiera się bardzo zmysłowo, emocjonalnie. Jest coś takiego jak uniwersalne piękno. Do tej pracowni, do profesora Leszka Misiaka, uciekali ludzie, którzy de facto nie mogli się odnaleźć w żadnym innym profilu, ani w żadnym ruchu artystycznym, bo siłą rzeczy jest tak, że profesor prowadzi pracownię pod jakimś kątem, pod kątem tego, co najbardziej lubi w sztuce. Więc jeżeli jest abstrakcjonistą, co w Krakowie akurat no, zdarza się też, ale rzadko, no to studenci będą jakby kontynuować ten trend. Profesor Leszek Misiak tych wszystkich uciekinierów przygarniał. Studiowałam razem z Willem Sasnalem, który absolutnie nie poddawał się żadnym korektom i miał swoją drogę. Z Dagmarą Matuszek, która jest doskonałą autorką ilustracji fantastycznych do wielu książek. I też miała swoje już pomysły. Ja już na studiach zaczęłam zajmować się komiksem, co nie było mile widziane przez profesorów. A jednocześnie ta sztuka figuratywna, która jest mi najbliższa, chyba nie ma też takiego super odbioru w środowisku artystycznym. Jest bardzo zaniedbana. Powiedziałabym, że obraz na płótnie to już jest taki archaiczny w dzisiejszych czasach. Obraz, który coś przedstawia, również jest archaiczny. Jeżeli jest na nim jakaś historia, jakaś narracja, to... To jest coś mi już
w opinii szkoły jest archaiczny?
Myślę, że to jakby nie. Kraków kocha martwe natury. Dziekan zakupił zestaw garnków emaliowanych i podziurawił je, żebyśmy w nich nie gotowali herbaty, żeby były ładne do martwych natur. I Kraków będzie malował martwe natury jeszcze przez następne 200 lat. Także nie, mówię bardziej o takim szerokim pojęciu, postrzeganiu sztuki.
Ale jeszcze a propos
awangardy, tak.
A propos awangardy. Dzisiaj troszkę wydaje się awangardowe, nie w tym sensie historycznym, stosowanie tradycyjnych technik malarskich przy tworzeniu komiksu.
Tak.
To taka trochę awangarda arebur, można powiedzieć.
Tak, to co kiedyś było tradycyjne, dziś staje się mało spotykane, ale to akurat jest wspaniałe. Nie wiem, ja uwielbiam brudzić sobie ręce podczas pracy.
Bo to są na papierach fakturowych malowane.
Tak, ja pracuję na papierze o fakturze płóciennej, na płótnach, jak człowiek.
Na uczelni mówiło się też o komputerze, bo ja pamiętam lat temu 10-15 się mówiło o komiksach robionych na komputerze.
Mówiło się o komputerze, nawet był jeden. Tak, myślę, że tak. Teraz jest pracownia multimediów. Ostatnio byłam na Akademii skorzystać z toalety. Bardzo mają nowe toalety i wszystko. I weszłam do pracowni malarstwa z ciekawości. I już nie mają martwych natur z garnków, chociaż była oczywiście jakaś tam w kącie, ale teraz każdy student ma laptop otwarty tam przy swojej sztaludze i to błękitne światło laptopów tak na nich pada i oni w tych takich pobrudzonych farbą, no bo jeszcze muszą malować olejami, malują sobie jakieś rzeczy, które tam mają w komputerkach, więc no już nie wiem, mam nadzieję, że coś z tego będzie.
Wojtek, ja pamiętam, bo zrobiłem z tobą parę wywiadów, żeś ty opowiadał, że profesorowie wręcz byli za paleniem muzeów w czasach, kiedy ty studiowałeś.
Tak. Nie wiem, czy mnie słychać. Tak, profesorowie, pamiętam, oczywiście nie będę cytował żadnych nazwisk, bo po co? I pamiętam, że poszliśmy do muzeum i akurat mnie interesował Malczewski, nie wiem dlaczego. Matejko też widziałem, że pięknie i ciekawie rysuje. I profesor mówi, nie, to tam nie wchodźcie do tego i poprowadził nas gdzie indziej. No więc taka była nauka w Akademii, prawda? Uważam, że w tej chwili, to mówię to bo już po wielu przemyśleniach, sztuka wpadła w tak potworny dół. I to, co pani opowiadała, że studenci pracują na laptopach, to jest olbrzymie nieporozumienie. Olbrzymie nieporozumienie, bo wydaje mi się, że akademia jest po to, żeby się nauczyć obserwować, żeby się nauczyć czegoś, co później nam posłuży, żeby stworzyć dzieło, prawda? I ja uważam, że prawdziwą awangardą to są ci, którzy mają jakieś wielkie indywidualności. Tak się zawsze zaczęło. A to, że to się nazwało kiedyś awangarda, no to był po prostu bunt polityczny, prawda? Bo zawsze się ściera to, co jest uznane, z tym, to, co chciałoby być uznane, prawda? Z tymi nowymi kierunkami. No i uważam, że moje lata na Akademii to stracone lata. Ja po prostu nie miałem w ogóle ochoty pracować w ten sposób, bo widziałem, no jak można na przykład, jak profesor może poprawiać obraz abstrakcyjny, abstrakcji lirycznej, który jest odbiciem naszego stanu wewnętrznego, duchowego. No to przecież jest niemożliwe, prawda? Więc jak można uczyć awangardy, skoro głównym przedstawicielem awangardy jest indywidualista, to jak można? Raczej należałoby się zająć wyłowieniem tych indywidualistów i nauczyć po prostu studentów pisać, rysować, obserwować, bo nam się wydaje, że to jest niegroźne, że ja już byłem ofiarą tego właśnie, jak mieliśmy do namalowania akt kobiecy. To się wydawało, że to jest tak banalne i tak dalej. I w końcu rysowaliśmy byle co. No i szkoda dlatego, że właśnie ciało ludzkie jest najbardziej skomplikowanym elementem, jaki nam przychodzi obserwować w sztuce, prawda? I moglibyśmy się nauczyć i anatomii, i również światła i cienia, a my się tego nie uczymy, więc powstaje jakaś olbrzymia luka, a żeby jeszcze wbić dalej tego gwoździa, to będąc we Francji na wystawie, podszedł do mnie człowiek, który ma galerię i mówi, wie pan co, do mnie, do galerii przychodzą często studenci z Akademii Sztuk Pięknych, żeby sobie porysować. To znaczy oni kopiują te obrazy, które tam są wystawione. Jest również takie usprawiedliwienie medyczne, które może nam wytłumaczyć, dlaczego brak obserwacji, brak rysowania jest klęską. Ale ja nie wiem, czy mam czas, żeby to powiedzieć. Mogę to powiedzieć?
No poprosimy.
Tak.
Kilka chwil mamy.
Byłem kiedyś zaproszony na kolację i tam był słynny naukowiec, psychiatra, który pracował nad mózgiem. I ja mówię, bardzo się cieszę, że pana spotykam, bo zapytam się, czy pan wie, co Michał Anioł chciał przedstawić w tej grupie, którą namalował w Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie. Ta grupa, gdzie jest Bóg, prawda, i on wyciąga rękę do Adama. I on mówi, że nie wie, przyznaje się, że nie wie. No więc ja mu mówię, że to jest grupa z Bogiem, przedstawia przekrój mózgu, bo Michał Anioł bardzo się pasjonował właśnie tym dociekaniem, na czym polega nasze wnętrze, do czego to prowadzi. Zresztą Michał Anioł także, Leonardo da Vinci także. I no, taka była chęć właśnie poznania tej tajemnicy. No on mówi, to wobec tego ja się odwdzięczę panu i zapytam się pana, czy pan wie, co to jest homunculus? Ja mówię oczywiście, że nie wiem, co to jest. I mówi, to jest odkrycie, które ma może z 10-12 lat. No i naukowcy odkryli, że w mózgu po obu stronach tutaj nad uchem mamy takie sfery, które zakończenia nerwowe notują bodźce zewnętrzne, na przykład jak się pisze, jak się rysuje, jak się obserwuje, jak się je i tak dalej. I te wszystkie bodźce, które my odczuwamy, gdyby je tam zapisać, prawda, i nagle te zakończenia nerwowe stanowiłyby jakieś takie dziurki, jak w metalu, jak w durszlaku. I gdyby na przykład podświetlić to i zrobić taką projekcję na sufit, to wtedy otrzymalibyśmy człowieka, który właśnie nazywa się homunculus, i wtedy zobaczymy, że głowa jest wielkości dłoni, znaczy głowa normalna, prawda? Tułów jest prawie niereprezentowany, jest to po prostu patyczek cieniutki, ręce są patyczkami, nogi są patyczkami, stopy troszeczkę większe i największa jest ręka i oczywiście kciuk. Usta są niewielkie, oczy są niewielkie, nos i tak dalej. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że większość bodźców interesujących przychodzi do mózgu poprzez właśnie dotyk, prawda? Rysowanie, dotyk. Jeśli my nie używamy naszego kciuka, prawda? A robimy tak jak nasze dzieci, stukamy tylko tym głównym palcem, bo tym albo tym kciukiem i nie ma tego połączenia, nie ma tej reakcji, nie ma tej pamięci, nie ma tego zapisu, nie ma tej obserwacji i nie ma zrozumienia również.
Wojtek, wiesz co, ale sposób, w jaki ty opowiadasz o tym wszystkim, to trochę jest tak, jakby idziesz tropem awangardy, która badała związki między obrazem a mózgiem, między mózgiem a ręką. To były
badała.
Jej pasje.
Troszeczkę badała.
Tak, więc ona tylko, że rozbiła to na elementy, które nie docierały do przeciętnego odbiorcy. Ja chciałem tylko jedną rzecz przypomnieć. Też trochę wbiję, no, tylko tym razem tobie, bo ty w którymś z wywiadów, jak już tak się nawewnętrzniałeś na tą akademię, to powiedziałeś, że byłeś rzucony w sytuację paryską, zmuszony wybierać między sztuką i niesztuką, między autentyzmem i blagą. I mówisz, gdzieś w którymś momencie ta cholerna wiedza o sztuce, te rygoryzmy, te nieludzkie kategorie okazały się przydatne do obrony przed tym, co było kiczem na paryskim bruku. Że gdzieś w którymś momencie część tej edukacji wywiedzionej z awangardy, to by się przydała do określenia swojej artystycznej tożsamości, że się przydała. Coś takiego z siebie wydzieliłeś, taką myśl.
No, znaczy, całe przeżycia nasze z akademii czy ze szkół przydają się zawsze, prawda? Ale ja nie czuję żadnej...
Wyrosłeś w oporze z tą szkołą, tak?
Znaczy nie w oporze, po prostu to było zbyteczne. Naprawdę zbyteczne. Ja teraz rysuję i widzę, że ja się ciągle rozwijam. Rysuję po to, że mam coś do powiedzenia, a w sztuce abstrakcyjnej nie miałem nic do powiedzenia, bo to nie była moja sztuka.
Ale samo myślenie o języku, obrazie, nic?
No, to po prostu tak, jakbym po prostu robił sobie jakąś dekorację, prawda? Bawił się z jakąś dekoracją. Taki dywan. Okay. Robiłem sobie dywan.
Rozmawiamy tutaj troszkę o działaniu w kontrze. Tutaj w przypadku Wojciecha Siódmaka okazuje się, że ta edukacja artystyczna była taką kontrą, choć pana zdaniem niepotrzebną, że się nic nie przydała.
Dla pana.
Ale Andrzeja Sapkowskiego chciałabym zapytać, czy pana twórczość literacka rozwijała się w jakiejś kontrze, bo te zainteresowania to panu towarzyszyły od dawna i wiemy, jak to się wszystko rozpoczęło, znamy słynną historię, trzecie miejsce w konkursie, ale chodzi mi o to, czy była jakaś kontra?
No pewnie, że tak. Kontra przeciwko źle pisanej fantastyce, głównie. A może dodam jeszcze, że jeżeli słusznie zresztą pojmujemy awangardę jako nowatorstwo, jako indywidualność, jako torowanie szlaku, to się nazywa trailblazing, ładnie po angielsku, czyli ten wyrąbywanie szlaku maczetą, prawda? To cała fantastyka, a może 99%, należy w takim razie zapisać ją do awangardy. Całą, jak jeden mąż. Dlatego, że nie będąc nowatorem, nie będąc inicjatorem, nie będąc indywidualny i oryginalny, autor fantastyki się nie sprzeda, czyli nie zaistnieje, po prostu nie będzie go na świecie. Wtedy czym prędzej winien udać się do mainstreamu i pisać w mainstreamie, dlatego że główny nurt nie jest awangardowy wcale, dlatego że mówiąc krótko, każdy może być mainstreamowcem, bo to nie sztuka coś takiego napisać. Co nie ma ani początku, ani zakończenia, ani środka, ani akcji, ani morału, ani dobrze napisanego bohatera. Także górą fantastyka, mainstream musi się troszkę poduczyć, najlepiej czytając fantastykę, jak najwięcej, poczynając od podstaw, prawda, od Juliusza Verne, a kończąc na obecnym, prawda, obecnej awangardzie w fantastyce, bo ta awangardowa w pełni fantastyka posiada również swoją własną awangardę, czyli tak jak Fontanowski zając znalazł sobie żabę, co przed nim uciekła, to fantastyka również znalazła coś takiego. Jest taka żaba, przez niektórych traktowana źle, przez niektórych chwalona, przez niektórych wręcz uwielbiana i pada się przed nią na kolana. To jest Wirt z naczelnym przedstawicielem Chainą Mievillem. Natomiast ja pamiętam prawdziwą awangardę fantastyki z moich, nie młodych lat, bo ja fantastyką zacząłem się zajmować zawodowo w wieku prawie lat 40, czyli chorobę jakby dziecięcą mam za sobą. Ale właśnie wtedy, kiedy ja najwięcej fantastyki czytałem, najbardziej ją przeżywałem, no to wtedy na szczycie była amerykańska Nowa Fala. Nowa Fala z przedstawicielami takim tej miary, co Roger Żelazny, co Harlan Ellison, którego zresztą awangardowość objawiała się głównie tym, że straszliwie skandalił na konwentach. Na jednym z konwentów, kiedy jeszcze uczęszczane one były w Ameryce przez różne w sile wieku, powiedzmy, panie powyżej 40, starców powyżej 40, to na pewnym konwencie Harlan Ellison stał i powiedział: właśnie poddałem się sterylizacji, chyba jeszcze ze mnie cieknie. No i wtedy odbył się eksodus, starsze panie i starsi panowie gremialnie opuszczali, prawda, salę, na której przemawiał Harlan Ellison. Także to złoty wiek fantastyki, nowa i nowa fala, to była też prawdziwa awangarda.
Pan też troszkę skandalizował.
No
pan też?
Tak. Jestem taki,
co pan się pojawił, to tak. Jakieś potem były kontrowersje w sieci.
No i bardzo dobrze. Ludzie przychodzą na konwenty, żeby się zabawić. Trzeba im tej rozrywki dostarczyć. The show must go on.
Tomek, słuchaj, bo ty nie masz szkół artystycznych w tym sensie, że cię nie katowali Strzemińskim ani filmową awangardą Temersona i innych. Natomiast studiowałeś na początku architekturę. Tam był element awangardyzmu. Myślę o maszynach do mieszkania, o szkole Corbusiera, o tej zupełnie wypaczonej, a jakoś przyjętej potem przez w obozie w dzielnicy Defense szkole robienia właśnie maszyn do mieszkania, a nie wytwornych gmachów budynków.
Które to zresztą maszyn do mieszkania strasznie się wywaliły potem i to nie zadziałało, więc tutaj chyba jestem najmniej wyekwipowaną wiedzowo osobą do rozmowy o awangardzie, bo jestem tutaj takim barbarzyńcą trochę z przemysłu, który nie jest awangardowy, bo przemysł filmowy i sztuka filmowa, wbrew temu, co tutaj padało, nie jest awangardowa. Na przykład jeżeli chodzi o ekranizację literatury, z reguły książka czeka 20-30 lat, zanim zostanie zekranizowana. No to gdzie tu jest awangarda, jeżeli chodzi o ten szeroki...
Tak, teraz została szybko zrealizowana.
No, ale też nie jest to pełnoprawny film. To trochę jest zupełnie to taka forma filmowa dużo, dużo krótsza. A z kolei architekci, no to też im jest bliżej czasem inżynierów niż artystów. I oni te wizje, które czasem rzeczywiście mogą być daleko idące, awangardowe, szalone, dziwne, muszą jednak ubrać w pewne realia, no bo nie zawsze da się zrobić wizję bez rur do kibli. I te rury do kibli muszą być w każdym budynku. I tego nie da się ominąć. To nie jest coś, co
można, ale lepiej tego nie robić.
Lepiej tego nie robić. Czy
można je puścić po wierzchu, tak jak w Bobur, że rury są na wierzchu.
Jest jakiś obszar myślenia twórczego w tym, jak to zrobić, prawda? Jak w oryginalny sposób tego typu zadanie rozwiązać, ale tutaj nie można zapominać o tej takiej przyziemnej, inżynierskiej stronie tego zawodu. I trochę nie jest wielkim zaskoczeniem, że zajmuję się filmem, który też trochę jest inżynierski. Znaczy moje zadania w 90% to jest takie nawalanie się z rzeczywistością, a nie bujanie w obłokach. I to jest troszeczkę innego rodzaju i wrażliwość się wyrabia, innego rodzaju jest to doświadczenie.
Tutaj bardzo ciekawe opozycje się pojawiły. Bujanie w obłokach i nawalanie się z rzeczywistością. Mainstream i awangarda. Mówi się o tych dawnych przedstawicielach awangardy, że byli tacy bezkompromisowi i w ogóle za sztukę to mogli poświęcić wszystko łącznie z poziomem życia. To znaczy zgadzając się na bardzo niski. A czy można reprezentować awangardową postawę, a jednocześnie, tak jak pan Tomasz, radzić sobie na rynku? Że tak powiem. Ostatnio dużo, dużo mówiło się o ciekawym przedsięwzięciu właściwie reklamowym, czyli o legendach polskich, zupełnie nowatorskie podejście do samego problemu reklamowania marki. Czy można dobrze zarabiać i być przedstawicielem awangardy?
Znaczy ja w ogóle się nie traktuję jako przedstawiciela awangardy, żeby było jasne. Znaczy to jest w ogóle... Sytuacja u nas jest trochę postawiona na głowie, bo mamy taką sytuację, że awangardą jest na przykład w moim przypadku robienie kina rozrywkowego. To jest coś, czego nikt nie robi tak naprawdę w Polsce, albo nikomu się nie do końca udaje. I jest to trochę sytuacja postawiona na głowie, bo u nas wbrew pozorom jest dużo filmów, które normalnie trafiłyby do szufladki awangardowe, za to jest mało tych, które by trafiły do szufladki mainstreamowe. Mainstream to teraz jest przecież wysoko wybuchowa fantastyka. Tak naprawdę 90% premier w tym roku, w ubiegłym, w ciągu ostatnich 10 lat, jeżeli chodzi o te takie największe filmy, najbardziej rozbuchane, to jest fantastyka. To gdzie tu jest awangarda? To jest mainstream właśnie. Ale w Polsce jest to obrócone do góry nogami. To znaczy w Polsce mainstreamem są filmy o rzeziach na przykład historycznych, a gdzieś w tym wszystkim znika rozrywka, więc w pewnym sensie tak, jestem awangardowy, ale to jest zupełnie, zupełnie pokręcona sytuacja.
Znaczy, bo awangardowy jest też i Andrzej Sapkowski. To może trochę w innym sensie niż myślał. Proszę Państwa, ja chciałem przypomnieć, jaka się odbyła wielka awantura o batystowe majtki Renfri. Wszyscy się wyliczali ze średniowiecza, w którym nie ma batystu. Fakt, że Andrzej w jednym opowiadaniu się potrafi odwołać do braci Grimm, do Andersena, do Disneya, do różnych innych mitów, dowodzi stosunku do słowa, do powieści awangardowego, że to nie jest tak, że proza jest przejrzysta i ma tylko pokazywać światy. Można się tą prozą bawić, można uprawiać różne gry. To robił już u nas Lem, do którego Andrzej nawiązywał, mówiąc, że Wiedźmin jest Pirksem polskiej fantasy. To było odwołanie się do sztuczek awangardy, do jej świadomości tworzywa, do jej przebicia się do tworzywa. To że my się musieli nauczyć, że twoja proza nie jest opowieścią jeden do jeden o świecie, tylko jest transem, jest zabawą, jest grą, że się nie musisz wyliczyć ze wszystkiego w sensie realistycznym, bo grasz na innym poziomie. To była lekcja awangardy. Ta lekcja awangardy w polskiej prozie, ja pamiętam, z jaką pogardą, jak ja mówiłem, że fantastyka musi się unowocześniać, jeden z kolegów powiedział, no tak, ktoś tam machnął parę stron sumieniem świadomości. I to była pogarda, że... No ale istotnie zawód, piękne gry literackie, gry ocierające się awangardę, robi Dorota Masłowska w swoim Pawiu Królowej i Wojna polsko-ruska. I istotnie zawód pisarz Maciej Guzek, który dostaje drugą czy trzecią nagrodę w konkursie fantastyki na opowiadanie fantastyki British Council, wyznaje mi, że do swojej królikarni próbował odnowić swój język, odnowić swoją prozę właśnie tym, czego się nauczył od Masłowskiej. Prawda? Więc gdzieś to jest. A jednocześnie z tą awangardą jest ten kłopot, że ona chwilami wychodziła na scenę wtedy, kiedy były rzeczy ważniejsze. Wtedy, kiedy, nie wiem, no, nie lubisz rzezi, ale powiedzmy tak, Polska krwawiła w niewoli, nie? A Przyboś uruchamiał te swoje katedry. Przed wojną to on katedrę wyobrażał sobie jako miast, jako świder, który przewija się przez miasto. Po wojnie, ja pamiętam, do dziś czytałem to w Kulturze, zachwycałem się, bo chciałem być nowoczesny. Pisał wiersz, który miał kształt katedry. I to było jakieś zatracenie się w tej twórczości, odwrócenie się tyłem od rzeczywistości. Ja nie jestem lektorem, ale przeczytam Państwu, jakie miłość miał zastrzeżenia do literatury, która jest awangardowa i kpił oczywiście z Przybosia. I mówi tak, awangardzistów było bardzo wielu. Podziwu godny z nich jest tylko Przyboś. W sól, w popiół padły narody i kraje, a Przyboś został tak, jak był Przybosiem. Żadne szaleństwo serca mu nie zżarło, ludzkie. Więc łatwiej takich się zrozumie. W czym jego sekret? Już w Anglii Szekspira kierunek powstał tak zwany eufemizm. Pisać doradzał tylko metaforą. Pod spodem Przyboś był racjonalistą. Uczucia miewał, jakie są wskazane. To znaczy gdzieś, ja pamiętam tych awangardzistów z lat 70. Sztuka kontekstualna. Brało się zdjęcie samolotu z Wietnamu, powiększało się przez raster i mówiło się, że to jest sztuka zaangażowana. Gdzieś to była blaga. Gdzieś indziej był ten Piper stary, umierający z głodu, który się uparł, że będzie robił to, co robi. I byli poeci, którzy wokół niego krążyli i mówili, że oni się od niego uczą poezji. Więc czasem ta awangarda jest skazaniem się na wygnanie. Czasem jest skazaniem się na ślepotę. A czasem jest zostawianiem znaków, które ludzie nie od razu rozumieją. Znaczy, nie będzie normalna sztuka, która nie ma swoich wariatów, którzy robią to, co robili awangardziści. To się nie da. A to, co się będziemy postrzegali, że błądzą. Na tle ich poszukiwań, które są błędne, będziemy dochodzili do tego, czym my jesteśmy. Ale nie wiem, tak powiem bardzo grubo. Dostrzeżemy mieszczańskość swojej roboty.
Czyli awangarda jako punkt odniesienia, żebyśmy się przejrzeli.
Tak, jaki taki ten urodziwy z kijem, laską, z długą brodą, który wrzeszczy coś, co ma... Przepraszam, Tomek. co ma jakiś jednak sens, prawda? Ja, mówiliśmy o plastykach. Ty powiedziałeś, że jak może profesor robić korektę obrazu abstrakcyjnego, który jest krzykiem duszy. No to radził sobie z tym znakomicie Rosiński. On powiedział tak, malowałem tyłem do obrazu. I nie było problemu. Rosiński, każdy z was, ty, Rosiński, Boguś Polch, wyście, wasza trójka, które się drogi zupełnie rozeszły, mieliście jednego profesora w techniku plastycznym, profesora Tunina.
W liceum, tak.
Tak, w liceum. I każdy z was o nim mówi ze łzami w oczach, że był taki gość, który was nauczył tego rzemiosła, że to było tak, wspaniałe.
Tak, to był, jeśli komukolwiek mogę coś zawdzięczyć, to właśnie temu profesorowi, który w tych latach licealnych nauczył nas pasji do sztuki. Nauczył nas po prostu, że trzeba mieć paletę, żeby malować, obserwować. Mówił, jak jeździcie na wakacje, to rysujcie cały czas, obserwować. I nie nauczył nas niczego, bo wtedy zaczęliśmy nawet inspirować się Picassem, co było również dla mnie wielkim błędem. I dlatego, że ale pozwalał nam po prostu na rozbudowanie własnej osobowości. Ja tutaj słucham właśnie to słowo awangarda, ale wydaje mi się, że ona naprawdę niewiele znaczy, ponieważ awangarda, taka prawdziwa awangarda, to są ludzie, którzy mają jakąś silną osobowość i coś chcą powiedzieć. bo to się nigdy nie dzieje w sposób zorganizowany, że awangarda to jest jakiś człowiek, który coś nowego wymyśli i potem pociągnie za sobą cały kierunek. To tak nie jest. To wszystko jest przypadek. Dlaczego sztuka fantastyczna jest tak ważną sztuką? Bo ona się w zasadzie ciągnie od zarania dziejów. Przecież te ryciny w grotach Lasco i Chauvin były robione właśnie, to już były fantastyczne spojrzenia na świat, prawda? Już jakoś filtrowano te bodźce zewnętrzne, już opowiadano jakąś historię. I teraz jak się spojrzy na przykład, w ogóle sztuka fantastyczna jest jak gdyby takim nurtem pionowym w sztuce. Natomiast kierunki w sztuce, tak jak na przykład kubizm, taszyzm, ekspresjonizm, impresjonizm i tak dalej, mają jakiegoś człowieka, który zainicjuje to i później to się rozwija nie pionowo, bo się nie wpisuje w ten wielki nurt, ale po prostu poziomo. Są uczestnicy tej szkoły i malują sobie i potem to umiera, to tak jak martwa gałąź i potem idzie dalej. Sztuka fantastyczna właśnie ma to do siebie, że ma tych niesamowitych przedstawicieli jak Bosch, jak Salvador Dali nawet i cała ta grupa surrealistyczna, bo to jest jeden nurt, to jest jeden trzon, prawda, ten trzon wyobraźni i on nigdy nie umiera, bo jest po prostu jak jakaś taka, taki główny nurt, taka gigantyczna rzeka, do której wpadają inne nurty. Uważam na przykład, że Bosch jest ciągle niezrozumiały, bo jest fantastyczny, bo jest bardzo bogaty i jest awangardowy, można powiedzieć.
Fantastyka często sięga do tych skarbców przeszłości właśnie i do różnych wyobrażeń związanych także z dawnymi wierzeniami. I tutaj do pani Joanny pytanie o wybór postaci Anubisa, boga Anubisa, jako tego przyjaciela, który towarzyszy człowiekowi, a czasem jest samotny na tych obrazach w kolejnych pracach.
Mam taką serię prac faktycznie z Anubisem. To są najbliższymi emocjonalnie obrazy. Ciężko mi o tym mówić. Ta seria powstała po śmierci mojego ojca. Wielu ludzi odnajduje w nich, właściwie nie powinno się mówić, że malowanie obrazów ma jakąś właściwość terapeutyczną, bo nie po to obrazy są, ani malowanie obrazów. Ale jest coś takiego w tej serii. Ona już żyje własnym życiem. Na początku rzeczywiście ja to traktowałam jako taki sposób na uspokojenie siebie, tworzenie światów, takich okien, do których można sobie wejść i coś sobie wyobrazić. Religia jako taka nie ma dla mnie większego znaczenia. Natomiast to jest jakaś moja własna mitologia plus postać, którą ukradłam z Królestwa Starego Egiptu. Bardzo przepraszam za to. Tak, Egipt. Ale ja myślę, że chciałam powiedzieć coś o jednej rzeczy, której pani wcześniej wspomniała, bo to mnie zaintrygowało. Powiedziała pani, czy można osiągnąć sukces, będąc w awangardzie. I ja myślę, że to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Raz, mitologizowanie wyższego wykształcenia artystycznego w kontekście osiągania sukcesu. Chyba o tym powiedzieliśmy. Ja mam bardzo podobne odczucia względem edukacji wyższej i edukacji średniej, bo też miałam profesora, który nauczył mnie rzemiosła w liceum. Profesora malarstwa, profesora Rzechaka. Natomiast popatrzmy, myślę, że jednak jest element szczęścia, który jest potrzebny w uprawianiu sztuki. Popatrzmy na życiorysy Strzemińskiego i Beckmana na przykład. Jak różne one są. Oni się urodzili prawie w tym samym czasie. Beckman troszeczkę starszy jest. Umarli w tym samym czasie prawie. 2 lata ich tam chyba różniło. Strzemiński, życiorys tragiczny i no groza po prostu. Beckman przeżył wstrząs po wojnie. Malował bardzo ponure obrazy. A potem pojechał do Stanów Zjednoczonych. Zobaczył słońce. Miał samochód. Pokochał jeżdżenie samochodem. Plaże, wszystko. Jego obrazy się zmieniły. Jego malarstwo się zmieniło. Ja myślę, że trendy trendami, teorie teoriami, a najważniejsze jest to, co osoba jako indywidualność przeżywa i to, co w sobie nosi, to jaki ma stosunek do innych ludzi, to się bardzo przekłada na sztukę.
A w przypadku Andrzeja Sapkowskiego także jest tak, że doświadczenie przekłada się na sztukę, osobiste przeżycie?
Niewątpliwie. I co więcej, nie mając takich przeżyć, nie mając określonego bagażu doświadczeń, pisanie jest praktycznie niemożliwe, bo to jest jak w tej anegdocie, już nie pamiętam o jakiego literata chodziło, być może nie wiem, Sandauera czy kogoś tego kalibru, któremu młody początkujący pisarz przyniósł rękopis powieści, która głównie działa się w domu rozpusty. Więc Sandauer zapytał tego młodego człowieka, czy był kiedykolwiek w domu rozpusty. On mówił, no nie, to niech pan pójdzie. Tak, że to dobrze jednak wiedzieć, o czym się pisze, jak się pisze, nie mówiąc już o rzeczy dość istotnej, jak po prostu przeżywanie tego, co się przeżyło w sposób emocjonalny, które później pozwoli to wszystko przelać za pomocą w końcu tak niewdzięcznego sposobu, jak stawianie czarnych literek na białym tle, bo przecież w żaden inny sposób pisarz tego czytelnika ująć ani podniecić nie może. To są po prostu czarne literki na białym tle, w zależności jakiego edytora tekstu się używa. Ale no generalnie to jest ta technika polega na tym, żeby te literki ustawić we właściwym porządku. Żeby one stały tam, gdzie powinny stać. Potem trzeba te jeszcze raz to sprawdzić i wszystkie literki niepotrzebne wyrzucić. Oczywiście operacja wyrzucania czegoś z własnego tekstu porównywalna jest wyłącznie z dokonywaniem obrzezania za pomocą bardzo tępej żyletki. Ale jednak jest to konieczne, robić to trzeba. Dodam jeszcze jedno, co mi się jakby nasunęło w trakcie dyskusji, że zauważyłem sam osobiście, ale te doświadczenia, jakie takie tam posiadam, że sporo artystów staje się awangardą, jak umrze. Czyli wszystko przed nami.
Ja zadałam to pytanie, dlatego że mamy bardzo skomplikowane związki między różnymi procesami, gdzie mamy przeżycie i ekspresję tego przeżycia w postaci dzieła. Ale może być inaczej. Możemy też wymyślić pewien program, napisać manifest i starać się go realizować. W ogóle tak było, że w przypadku awangardy mamy bardzo dużo wystąpień takich teoretycznych, prawda? Manifestów, programów. Właściwie dzisiaj ludzie już od tego uciekają. Rzadko są grupy twórcze, które głoszą takie manifesty. Wprost, mam takie wrażenie. Zgodzi się pani ze mną? Czy może Macieju, bo przepraszam,
nie.
Chwytasz za mikrofon, ja ci nie pozwalam dojść do głosu.
Ja się chwytam, bo czuję odpowiedzialność, ale manifesty, słuchajcie, manifesty, bo kiedy się zaczęła awangarda? Była wielka wojna światowa, prawda? I ruszyło kino, komunikacja, telegraf. Oni pisali wiersze o Morsie, o technice. Rozkoszowali się tym, że mogą zapisać obraz, nie tylko po to, żeby policzyć, iloma nogami koń naraz dotyka ziemi podczas galopu. I zaczęli ten świat podglądać, zaczęli się nad nim zastanawiać i uznali troszkę opacznie, że w takim nowym świecie to musi być zupełnie nowa literatura. Zupełnie nowy malarz. I mylili się. Ty, Andrzej, mówisz, że fantastyka jest awangardą. Fantastyka jest awangardą w tym sensie, że się trzyma swego. Słuchajcie, ja teraz taki napisałem dwuczęściowy esej do fantastyki, język pierwszy. Jak podłubać, to wszystko stoi na bajce baśni. Science fiction jest przejściowe. Fiction jest stałe. Bajka, baś, opowieść dydaktyczna. Słuchajcie, największa powieść polska fantastyczna Solaris. To jest bajka o oceanie, który stwarza ludzie, których odtwarza ludzi, których umarli. To po prostu jak sięgnąć tak strukturalnie, to jest to samo, tylko w nowym anturażu, w nowych emocjach, w nowej technologii. I jak sobie to uświadomimy, to też jest awangardowe odkrycie. Awangardzistom zdawało się, że są w stanie zerwać nici, że stworzyć nowe nici, nowe sieci. Mylili się, ale w tym, co chcieli nowego zbudować, był to, co mówię, był jakiś element reakcji na rzeczywistość. Od rodziny awangardy po wojnie. Przychodzi kamera wideo, oni robią eksperymenty z wideo, tak jak tamci robili z kinem. Robią eksperymenty z komputerem. Winiarski najpierw wysłał kostki, żeby robić te swoje obrazy, kwadraty, ale potem już zaprzęgał do generacji komputera, do generacji przypadku komputer. To jest jakieś boczne myślenie o rzemiośle, o języku i o zmianach tego języka pod wpływem rzeczywistości, technologii. No, ludziom się, tak jak się mówiło, że nie będzie poezji po Auschwitz.
to jest poezja po Auschwitz, ale przychodzi takie wydarzenie, że ludziom się wydaje, że muszą zmienić język. Więc i awangarda to były grupy, ekipy, które ten obowiązek zmiany języka brały na siebie i być może się za bardzo tym obowiązkiem przejmowały, bo język zostaje, ale dodawały do niego jakąś warstwę, jakiś słój. No. Ten pomysł na katedrę, która się przebija przez miasto jak świder, jest obrazem, który zostaje w głowie. I można mieć pretensję, że dalej pisał takie kasety wtedy, kiedy chłopcy z AK ginęli tam w kazamatach UB, nie? Ale on był... Przypomnijcie sobie państwo te Strzemińskiego, którego wszyscy studenci podziwiają i to jest prawda, bo to oni przepisali jego książkę na maszynie. Oni sprawili, że przetrwała. Paweł Edelman, który robił zdjęcia do tego filmu, mówił, to był charyzmatyczny bohater, ja takich nie lubię, ja takich się boję. Linda w wywiadach mówi o bohaterze, który zagrał, ja nie lubię takich ludzi. Są dwa oblicza ludzi, którzy są uparci, zawzięci, rygorystyczni. Że się ich kocha i że się ich nienawidzi, że się ich boi, że się ich naśladuje. W awangardzistach jest coś takiego. Jest jakaś taka kategoryczność palaczy muzeów i burzycieli języka. Jeśli się dobrze muzeów pilnuje, to człowiek, który chodzi i mówi, że trzeba muzeum spalić, jest zaczynem jakby czegoś interesującego intelektualnie, ale trzeba muzeów pilnować przed nimi. No.
Jest kategoryczność w tej postawie awangardowej. Jest też taki szlachetny żar. Mamy takie wyobrażenie o awangardzie. I ja chcę o ten żar na zakończenie pierwszej części naszego spotkania zapytać panią Joannę, która właśnie ma kontuzjowaną dłoń, ponieważ malowała wielkoformatowe dzieła, przepracował się kciuk. To są koszta właśnie takiej ciężkiej fizycznej pracy. Czy żar, czy rzemiosło, czy ciężka fizyczna robota?
To nie jest tak, że wstajemy o 11, nakładamy szalik, beret i pelerynę i pijemy wino i dopiero...
Absynt.
Moja praca to jest mniej więcej 12 godzin dziennie, czasami więcej. Teraz, kiedy kończyłam wystawę, rzeczywiście tak się stało, że bardzo mnie ucieszyło to, co pan Wojciech powiedział o tym kciuku, bo pomyślałam sobie, wow, mam dowód. Mam nadzieję, że odzyskam pełną sprawność w ręce. Będę walczyć o to, bo jakby nie umiem robić nic innego, więc nie mam wyjścia. Ale Truściński, autor komiksów, nauczył się rysować, zdaje się, lewą ręką, a był praworęczny, czy też odwrotnie, więc myślę, że się uda. Ciężka praca.
Jedno zdanie na zakończenie pierwszej części, Wojciech Siódmy.
Tak, no chciałem powiedzieć, że właśnie troszkę mnie zaskakuje, że tak się dużo mówi o awangardzie. W Paryżu nie mówi się o awangardzie w ogóle. Myślę, że to dlatego, że tych nurtów, a w zasadzie tych osobowości jest tak dużo, to jest taka dżungla, że nie ma czasu, żeby po prostu forsować jakieś teorie, jakieś awangardy i tak dalej. Oczywiście jest coś takiego, ale nie ma czegoś tak, no tak ważnego, prawda, jak nasze spotkanie, i gdzie mówimy o awangardzie.
Mówimy o jubilacie, Wojtek, o jubilacie mówimy.